środku dnia.
Paweł Kretkowski program realizuje, Wojtek Chmielecki przed mikrofonem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Po ostatnich burzach i ulewach coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na zabetonowane miasta. Beton jest wygodny, łatwy w utrzymaniu, ale niestety woda, która spada z nieba, nie wsiąka w ziemię, tylko spływa. A jeśli jest oberwanie chmury, to nie ma się gdzie pomieścić i stąd obrazki zalanych polskich miast. W Poznaniu powstaje kolejny rynek dla mieszkańców. Na Łazarzu uporządkowano zdewastowaną już przestrzeń. Będzie na pewno czysto. Ale czy ładnie i czy praktycznie? Sandra Soluk rozmawiała z mieszkańcami Łazarza.
Dla mnie to jest niewypał totalny.
Dlaczego?
Dlatego, że tu jest sam beton. Mi się to nie podoba. Kompletnie mi się nie podoba. Tak jest zabudowane tymi płytami betonowymi. Uważam, że to jest obrzydliwe, wręcz bym powiedziała. Taką pustynię zrobili.
Wyobraża sobie pani, że przyjdzie pani tutaj w letni dzień poodpoczywać?
Nie, nie przyjdę. Na 100%, proszę pani. Nawet na 200%.
A ma pani gdzie tu w okolicy odpocząć?
Mam, bo mam własną działkę i siedzę sobie na działce. Mam dużo drzew, iglastych również, mam cień, a ja bym tutaj nie przyszła, żeby mi chociaż 1000 000 złotych ktoś tu dał.
Czy bloka są takie drzewa, tyle zieleni jest, że można w cieniu sobie przyjemnie posiedzieć.
A myśli pani, że to byłby dobry pomysł, żeby tu były drzewa i takie miejsce spotkań?
Oczywiście, oczywiście. Że więcej drzew powinno być. Tamte kilka takich młodych drzewek, to nie wiadomo, kiedy to urośnie, jakie to będzie. A ten cały plac goły tutaj, to nie wiem w jakim celu.
No z jednej strony kwestie estetyczne, łączenie starego z nowym, ale czy wystarczy drzew, czy betonu też nie jest jednak za dużo?
No bo jest betonu za. Więcej zieleni by się przydało. Wcześniej było, a teraz to jak przyjdą upały, no to niestety będziemy mieli patelnię tutaj.
Będzie pani tu wypoczywać latem, jak będzie gorąco?
Nie, zdecydowanie nie, wolę drzewa. W Poznaniu kiedyś był konkurs na najzieleńsze miasto w Polsce i ładowano w zieleń, a teraz wszędzie jest beton.
Stary był lepszy.
Dlaczego?
To wyglądało po prostu lepiej i bardziej jak Łazarz, a to wygląda jak UFO. Nie wpisuje się w Łazarz.
Zabudowa jest przepiękna, chociaż nie wiem, czy się tutaj wpisuje akurat w klimat tego Łazarza, chyba zbyt nowoczesna. Wygląda to dobrze.
Coś na co ludzie narzekają, to brak zieleni. Pan też by na to narzekał?
Jak zobaczę, jak to będzie już po odbiorze, to możliwe, że tak będzie. Na projekcie tej zieleni tam za dużo nie było. No ale taki plac może tej zieleni aż tyle nie wymaga. No.
Wie pani co, nie podoba mi się. Ten dach mi się nie podoba.
Dlaczego? Zbyt nowoczesny?
Jakby UFO wylądował. Aha. Tak, zbyt nowoczesny wśród tych kamienic.
Właśnie mieszkam też tu i jak deszcz spada, to jakby granaty leciały na tym dachu. Nie da spać.
Zaprojektowanie rynku Łazarskiego, a także ulicy Święty Marcin odpowiada Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Mówi zastępca dyrektora biura Katarzyna Parysek-Kasprzyk.
Nie wiem skąd taka teoria. Troska o zapewnienie maksymalnej możliwej ilości zieleni w danym miejscu jest tą ideą, która towarzyszy tak naprawdę każdemu projektowi realizowanemu przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. To nie jest tak, że urzędnicy usiedli przy biurku i wymyślili zagospodarowanie rynku Łazarskiego. Ten proces przebiegał w konsultacji z lokalną społecznością. Ten nowy rynek miał pełnić funkcję placu publicznego, miejsca spotkań, przede wszystkim funkcji handlowej, która jest funkcją historyczną i tradycyjną w tym miejscu, ale także miejsca organizacji wydarzeń kulturalnych. Ja może skupię się na zieleni, bo ona była bardzo istotnym elementem całego projektu i maksymalizacja ilości drzew i maksymalizacja ilości powierzchni biologicznie czynnej od samego początku była istotnym elementem tego projektu, a także w trakcie już samego projektu tą powierzchnię wielokrotnie powiększaliśmy.
Pani dyrektor, mówi pani, że to miejsce ma pełnić funkcję taką spędzania wolnego czasu. Ja byłam zapytać mieszkańców, czy spędzaliby wolny czas w tym miejscu i oni powiedzieli, że nie, że na takim betonie, na takim betonowym placu, który będzie
nie jest betonowy plac, on jest z naturalnego kamienia. Tam nawierzchnia jest wykonana nie z betonu, tylko z kostki granitowej i z płyt granitowych, więc to jest naturalny materiał. To nie jest beton, to po pierwsze. Po drugie, trudno oceniać tą przestrzeń dzisiaj, ponieważ dziś jest nieco ponad 20 drzew nasadzonych, a docelowo tam będzie 50.
Czyli zamiast betonozy jest granitoza. No, nie wiem, czym się różni. W każdym razie nie wiem też, czy przekona to mieszkańców. Ale wracając do zieleni. Na rynku Łazarskim ma być jej więcej. Plany są dostępne w internecie, więc z łatwością można sprawdzić, że obecny wygląd jest już dość bliski końcowemu, pomimo to, że do zasady zostało jeszcze 30 drzew, mówi Katarzyna Parysek-Kasprzyk.
Tak naprawdę przestrzenią wolną od zieleni jest przestrzeń handlowa. ze względu na funkcję, jaką pełni i cały czas przerywają. Nie, cały czas przerywają.
Fontanną, fontanną
i wielka część. Cały skwer Kazimierza Nowaka wypełniony będzie zielenią niską, a wokół tego skweru znajdą się drzewa, które będą tam wzrastać i które będą naturalnie w okresie letnim i także zimowym, choć już bez liści, dawać cień.
No trzymam kciuki w takim razie za ten cień. Chciałabym jeszcze zapytać o to, czy ten rynek w razie na przykład jakiejś ekstremalnej burzy jak ostatnio, czy są jakieś rozwiązania tam, które pomogą tę wodę odprowadzić?
Tak, przygotowując projekt tego rynku, w taki sposób zaprojektowaliśmy tą przestrzeń, aby przygotować zbiorniki retencyjne, które na okolicznych nawalnych deszczy pozwolą tą wodę zmagazynować. Myślimy również o rozwiązaniach pozwalających na wtórne wykorzystanie tej wody deszczowej, natomiast te rozwiązania będą realizowane po zakończeniu inwestycji. Natomiast mamy taki zamiar i mamy taką chęć, aby tą wodę maksymalnie wykorzystać i spożytkować.
No tak, z jednej strony mamy beton, z drugiej strony mamy zaniedbane trawniki, bałagan, potem narzekają. No to lepiej zrobić taką kostkę czy tam coś, żeby to ładnie wyglądało. W naszym studiu profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dzisiaj kolejna fala burz, ale raczej na północy kraju. To ostrzeżenie od przyrody w ostatnim miesiącu dostały chyba wszystkie duże polskie miasta. Nawet Białystok kilka dni temu był zalany. Niedawno Gorzów Wielkopolski. Tak, Koszalin także nad wybrzeżem właśnie. Bardzo, bardzo dużo było opadów, gdzie wypożywają sobie ludzie. No tutaj prezydent Jaśkowiak mówił jakiś czas temu, że no takie ulewy jak ta w Poznaniu dwa tygodnie temu, one się zdarzają raz na ileś tam lat, ale ja mam takie wrażenie, że one chyba się coraz częściej zaczynają zdarzać.
Czy to one się zdarzają raz na jakiś czas i też, co ciekawe, w niektóre miejsca, ja tu mam na myśli tutaj na przykład ulicę nad Wielkiem, w zasadzie zawsze tak samo są zalane. Nawet jeżeli są zalane z rzadka, to zawsze tak samo. Więc oczywiście mamy wybór taki, albo się do tego przyzwyczaić, albo temu zaradzić. To już jest, że tak powiem, pewnie nie moja kwestia. Natomiast wracając do tego pytania odnośnie tych występowania takich ekstremalnych zjawisk, to absolutnie, no trzeba się liczyć z tym, że będzie po prostu takich zdarzeń coraz więcej.
Ale kiedyś mieliśmy takie ulewy, pamiętam, 15 lat temu, to był kwiecień, maj, takie zjawiska były, że nagle spadało 5 litrów 10-20, a teraz mamy lipiec, czyli taki miesiąc, kiedy ja pamiętam z dzieciństwa, no to jak padało, no to tak sobie zaciągało na dwa tygodnie i tak powolutku, pięknie padało, a takich gwałtownych nie przypominam sobie.
My troszeczkę mamy taką inną percepcję tego, co znaczy mokro, co znaczy sucho, bo tak naprawdę wydaje nam się, że najbardziej wilgotne są okresy wiosenne i jesienne. Ale prawda jest taka, że okres letni, a tak dokładnie lipiec i sierpień, to są te miesiące, w których najmocniej pada. Z tym, że najmocniej pada w sposób nawalny. Krótkie doświadczenie mocnego deszczu, a później długi okres suchej, słonecznej pogody albo jakiejś lekko zachmurzonej. To sprawia, że mamy wrażenie, że jest bardziej sucho. To niestety tak nie jest. Rzeczywiście najbardziej mokre miesiące, nie tylko w Poznaniu, ale także w całej Polsce, to jest lipiec i sierpień. Z czego to wynika? No, w zasadzie ten opis jest dość banalny, bo trzeba pamiętać, że wilgotne powietrze to powietrze przede wszystkim ciepłe, bo w ciepłym powietrzu, mówiąc bardzo w dużym uproszczeniu, mieści się więcej pary wodnej. Jeżeli powietrze jest ciepłe, to jest wilgotne. Oczywiście, jeżeli ma skąd zassać tą wilgoć, na przykład w wilgotnej Wielkopolski po opadach kwietniowych czy marcowych, no jak już się nazbiera taka masa wody, to wtedy jest lekkie zaburzenie lub większe zaburzenie, jak niedawno mieliśmy okazję zobaczyć tutaj u nas w Poznaniu. No i ta olbrzymia masa wody nagle leje nam się na głowę. Wraz ze wzrostem temperatury musimy się liczyć z tym, że takie zjawiska będą występować w Poznaniu coraz częściej. I dodam, co nie jest budujące, te okresy nawalnych opadów będą coraz częściej przeplatane dotkliwymi okresami wysokich temperatur i suszy, co w zasadzie jakby widzimy i czujemy. Co to oznacza? Mamy problem potężny z wodą, bo raz jej jest bardzo dużo, a później jej brakuje.
To tak jak z piorunami, których nie jesteśmy w stanie energii złapać, a gdybyśmy to zrobili, to nie trzeba byłoby elektrowni budować atomowych. No ale dobra, przyroda, tak już jest i co zrobić? No, czyli tak co, w miastach zbudowaliśmy sobie pętle na szyję?
Tak. Dokładnie trzeba powiedzieć, że budując miasta dawniej, takie elementy nie były brane pod uwagę. Zwyczajnie nie brano pod uwagę tych elementów, a nawet jak brano, to brano, pamiętamy, stare dane, bo konstrukcje czy budynki u nas w Poznaniu są zdecydowanie starsze niż 100 lat, więc absolutnie ta cała struktura też jest w ten sposób zorganizowana. To po pierwsze. Po drugie, czy brak standardów. Po drugie, musimy pamiętać, że w przeszłości byliśmy może mniej do tego percepcyjnie nastawieni, że zauważaliśmy to, bo świat był trudny. Byliśmy generalnie, spodziewaliśmy się różnych rzeczy, więc jeżeli wystąpiło od czasu do czasu jakiś deszcz i zalał, to po prostu to zaakceptowaliśmy albo nie zaakceptowaliśmy, ponieśliśmy ofiary, nie chcemy
tego. Ale media społecznościowe wtedy o tym nie mówiły, bo ich nie było. A teraz sobie wszyscy zdjęcia po kilku minutach widzimy w internecie.
No ten efekt jest jakby wzmożony, wynikający z faktu komunikacji, ale z drugiej strony też pamiętamy, że my możemy zaradzić temu i przede wszystkim musimy zmienić trochę sposób myślenia. Z jednej strony mówimy tutaj o administracji, ale tak naprawdę duża część tej inicjatywy leży w rękach naszych mieszkańców, bo w zasadzie to jest trochę jak na wolnym rynku. Można, że tak powiem, sprzedać mieszkanie totalnie zabetonowane i kto je kupił, jest tak zachwycony tym, że ma w ogóle mieszkanie, że tego nie widzi. On dopiero oczywiście podczas nawalnej burzy dowie się, że na przykład ma zalany samochód. Wtedy pojawi się pewnie jakaś refleksja. Ale można też kupować, czy wybierać bardziej świadomie. No i kupując takie mieszkanie, rozejrzeć się wokół, co w zasadzie się w tym miejscu znajduje. Spróbować sobie wyobrazić potężną burzę, co się z tą wodą w tym środowisku będzie działo. No i już jesteśmy, już mamy większy czy lepszy sposób na opis tego, co kupujemy. Dalszy ciąg jest jeszcze taki, że tu wspomniał pan na początku, że znaczy była dyskusja, przepraszam, w przytoczonym materiale na temat odprowadzania wody. No to odprowadzanie wody to z jednej strony wydawałoby się jest jakimś rozwiązaniem, ale proszę pamiętać, że to jest odprowadzanie nadmiaru wody, której w dłuższym dystansie w Poznaniu brakuje. Co to oznacza? Pozbywamy się wody po to, żeby później ją pozyskiwać, czyli w zasadzie...
Nie magazynujemy.
No to odwołam się do takiej klasycznej, gospodarnej mentalności Wielkopolan i powiem tak, jak przychodzą duże dochody, to wszyscy odruchowo robią oszczędności, bo wiedzą, że w okresach, kiedy dochodów dużych nie ma, można te oszczędności wykorzystać. Podobnie z wodą. Natomiast myślenie w kategoriach odprowadzić, bo to problem, to mniej więcej tak, jak przychodzą duże dochody, robimy sobie wszystkie najlepsze rzeczy, żeby później cierpieć, gdy nie będzie tych pieniędzy.
Ale pojemniki na deszczówkę stały się modne. Nie wiem, czy pan zauważył. Tylko, że to dotyczy takich domostw gdzieś niekoniecznie w miastach, tylko właśnie poza miastami. No ale co przy bloku? Taki pojemnik na deszczówkę?
Ja w zasadzie już oglądałem w paru miejscach konstrukcje na przykład zbiorników pod nawierzchniami drogowymi. Bo z jednej strony, tutaj też pan wspomniał o tym, że beton jest praktyczny. Z tej perspektywy naprawdę... No i jeżdżenie samochodem, a wspomnę też może o osobach niepełnosprawnych, to poruszanie się na wózku na jakimś miękkim podłożu no nie jest za bardzo komfortowe. Ale z drugiej strony pamiętamy, że to nawierzchnia twarda pod spodem może zawierać duży zbiornik. To są potężne powierzchnie. Nie, ten zbiornik wcale nie musi być głęboki. To jest jakiś sposób na zatrzymanie wody w środowisku, na zatrzymanie wody w mieście. Oczywiście to jest kwestia techniczna, ale...
Kosztów pewnie.
No i tu się ciekawie zaczyna, bo rzeczywiście, jeżeli myślimy o zbiorniku pod nawierzchnią, to być może jest to duży koszt. Ja szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby to był jakiś strasznie duży, ale ostatnio pozwoli pan...
Pozwolę.
Brałem udział w takim spotkaniu, gdzie przedstawiono ogrody deszczowe. Rzadkość w Poznaniu. Zdaje się, że to realizacja w Gdańsku i okazało się, że konstrukcja ogrodu deszczowego potrafi być tak samo kosztowna, a czasami nawet mniej kosztowna niż przygotowanie powierzchni zwykłej, wybetonowanej. To już się zaczyna robić bardzo ciekawie, bo to oznacza, że jest potrzebny pomysł, a nie większa ilość pieniędzy.
No dobrze, no tylko że powiedział pan o tych podziemnych składowiskach wody. No a my w Poznaniu nie potrafimy budować wielopoziomowych skrzyżowań. Więc gdzie tutaj i z czym, no żeby jeszcze tam jakiś tunel był właściwie pod tą jezdnią, no to w ogóle nie wyobrażam sobie, to fantasmagoria prawie, że chociaż oczywiście jakby widzę, że prędzej czy później, ja myślę, że za 20 lat jeśli ta rozmowa by się miała odbywać, to będziemy pewnie liczyli te miejsca, w których tak będzie.
To znaczy trzeba dodać jedną rzecz, że gdy mówimy o na przykład o wiedzy inżynierskiej naszych polskich czy wielkopolskich inżynierów, tutaj problemu nie ma. Natomiast też musimy mieć jedną poważną świadomość. Po pierwsze, pracujemy w mieście, które ma setki lat. co oznacza, że tak naprawdę nie wiemy, co się znajduje pod ziemią, albo inaczej. Tam już parę razy pewnie ktoś w cudzysłowie zaglądał. Z drugiej zaś strony trzeba pamiętać, że cała Polska to jest tak naprawdę region po, albo przynajmniej ta północna część, ta, w której się znajdujemy, to jest region po zlodowaceniu. Trochę bym powiedział daleka
geologia, tak?
Proszę sobie spojrzeć na nasze pola i taką mozaikę kolorów, ale też i zawilgocenia. To naprawdę jest ciężko znaleźć, bo podłoże jest bardzo słabo, bardzo mocno zróżnicowane. Dlatego z jednej strony inżynierowie polscy, czasami rzeczywiście można sobie pożartować z nich, z drugiej strony tak naprawdę geologia w Polsce będzie zawsze nam płatać figla i rzeczywiście na przykład to widać na drogach, które się gdzieś tam od czasu do czasu zapadają. To często nie jest źle zrobiona rzecz, tylko po prostu często może nie źle rozpoznana. Ale może też po prostu błąd, który wynika z faktu, że rozpoznać się całkowicie nie da. I trochę to jest taka praca też w mieście, trzeba o tym pamiętać, że ona jest dość skomplikowana. Inżynierowie mam wrażenie, że nie mają żadnego problemu w tym, żeby zbudować chociażby zbiornik pod nawierzchnią ulicy, ale to jest jakby jeden z elementów takiego obrazu, bo wspomniał pan o zbiornikach na deszczówkę. Trzeba powiedzieć, że ja na przykład w domu rozwiązuję to tak, że rynna po prostu dostarcza mi wodę bezpośrednio na trawnik czy pod żywopłot. Mhm. I to jest też sposób. To jest retencja glebowa, bo pamiętamy, my mówimy o zbiornikach, które są artefaktami, czy sztucznymi tworami, natomiast gleba jest naturalnym tworem, jest stworzony do tego.
No i jeśli wokół takiego bloku jest trawnik i ta woda spływa, to tam nie ma problemu. No ale w centrum miasta, chociażby Stare Miasto, to bardzo często jest tak, że może kilka centymetrów, kilkadziesiąt tego trawniczka, potem zaraz jest już beton, jest dnia, i właściwie ta woda spływa do kanałów.
To jest wyzwanie poważne. Stare Miasta to jest potężne wyzwanie dla każdego inżyniera, niezależnie czy to jest w Polsce, czy w Niemczech, czy nie wiem, w jakimś innym miejscu na świecie. Zawsze będziemy mieli tam poważny problem, żeby coś zrobić, ale z drugiej strony pamiętamy, czy obserwujemy nowe budownictwo. Poznań nam się rozrasta. I człowiek ma wrażenie, że w niektórych miejscach nikt nie wyciągnął żadnych wniosków i problemy będą takie same jak kiedyś.
Myślę, że jest gorzej. Ciekawe, czy byłaby jakaś ustawa potrzebna, która by regulowała te kwestie, że na obszarze jakimś, gdzie deweloper stawia blok, musi być ileś procent zieleni. Takie przepisy chyba są, ale...
Przepisy są, tylko że trzeba powiedzieć, ekwilibrystyka deweloperów jest niesamowita. Ostatnio słyszałem taki przykład, gdzie drzewko w doniczce, krótko mówiąc, prawie większa roślinka, którą stawiamy sobie na oknie, żeby poprawić estetykę mieszkania albo żeby zrealizować swoje jakieś pasje typu bonsai, to drzewko na przykład było określane ustami właśnie tegoż dewelopera jako bioróżnorodność. To naprawdę trzeba powiedzieć, że krótko mówiąc, przyswajanie tych słów jest bardzo szybkie, bo my się bardzo szybko słownictwa uczymy, natomiast z tego nic nie wynika dla użytkowników. I tu zaczyna się poważny problem, jak do tego zagadnienia podejść.
61 865 4654. Dzisiaj infolinie są nasze czynne, można zadzwonić. Proszę Państwa, naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i w oczekiwaniu na pierwszego słuchacza, panie profesorze, będziemy kuć ten beton za 10-15 lat?
No i to dotykamy pewnej kwestii. Zobaczymy, jak ludzie zareagują na to, proszę pamiętać, że czasami jest tak. W wielu przypadkach pojawiają się grupy, małe grupy ludzi, którzy na przykład bronią wycinanych drzew. Dzisiaj o dobroczynności czy o dobrodziejstwach wynikających z faktu istnienia drzewa może jeszcze sobie porozmawiamy. To takim osobom się przykłada, że tak powiem, różnego rodzaju ocenną łatkę i w ten sposób mówi się, nie, to ktoś tam, powiedzmy, zachowuje się nadmiernie emocjonalnie. No to wygląda na to, że takie, bym powiedział, prowadzenie innej narracji powoduje, że ci ludzie są w pewnym sensie oceniani jako, w pewnym sensie szarlatani albo blokujący postęp. A później przychodzi lato i okazuje się, że pod tymi drzewami, które zostały ochronione przez tych, w cudzysłowie, ekoterrorystów, siedzą ci sami ludzie i sycą się cieniem, bo wiedzą, że za chwilę że po prostu jest tak gorąco, że wyjść poza cień tego drzewa jest po prostu nawet czasami niebezpiecznie do zdrowia.
618-654-654. Panie Konradzie, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę Państwa, ponad rok temu skierowałem do, nie będę wymieniał w nazwiska, żeby nie posłów i senatorów, do których skierowałem propozycję nowelizacji ustawy Prawo Budowlane. A mianowicie w tej ustawie jest zapisana konieczność, obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych uzależniona od ilości mieszkań, wskaźniki i tak dalej. Znamy problem. Mhm. Ja zaproponowałem, żeby również do tej samej ustawy wpisać obowiązek nasadzeń drzew i to sprecyzowanych. Nie tak jak pan wspomniał przed chwilą wersja bonsai, tylko drzew o odpowiednim obwodzie pnia w ilości adekwatnej do ilości mieszkań.
O. I rozumiem, że nie miał pan zwrotnej informacji.
A skąd pan to wie?
Nie, no tak, wie pan, już trochę siedzę w tym studiu.
No, widzi pan, bo problem polega na tym, że kiedy rozmawiałem na ten temat z moją córką i kiedy jej mówiłem, że nie wierzę w to, żeby się ktokolwiek tym zajął, bo moim skromnym zdaniem lobby deweloperskie jest o wiele skuteczniejsze od jakiegokolwiek lobby zieleniarskiego w naszym parlamencie, ona powiedziała, nie, tu masz adres, moja koleżanka, ona naprawdę chce, jest młoda, chce zrobić. No i faktycznie do niej wysłałem maila, zareagowała, mówiła, że fajnie, że oczywiście się tym zajmie. Skierowałem również do jednej z pani, tu już wyjdzie nazwisko, do pani Rotnickiej, krótko mówiąc, do pana Sterczewskiego. Też oczywiście fajnie, tak, powinniśmy to zrobić. No i na powinniśmy się skończyło.
Znaczy, to ja myślę, że tutaj jest coś takiego. Musi być odpowiednie ciśnienie, żeby nastąpiła eksplozja, jak to w fizyce bywa. To znaczy, musi nastąpić liczba zdarzeń, która sprawi, że... No, ja myślę, że te zalania miast, które miały dotychczas miejsce, one jeszcze są za mało wystarczające, żeby parlamentarzyści się tym tematem zajęli. Bo co to jest 40 zalanych samochodów na parkingu podziemnym, gdzieś tam razy ileś tam w miastach na przykład, bo na przykład koło mojego bloku tak było, że 40 samochodów pływało sobie, a to za mało. No, coś jeszcze bardziej musi przydzwonić ta przyroda chyba, panie Konradzie, co?
Nie. Ja akurat bym poszedł w zupełnie innym kierunku, a mianowicie w kierunku takiego organicznej pracy na rzecz uświadomienia wszystkim, czym są drzewa. Zresztą ja próbowałem w mojej miejscowości, w której mieszkam, wprowadzić coś takiego, że na drogach, które jeszcze nie są drogami, to jest powszechna sytuacja w Polsce. Małe miejscowości, miejscowe plany zagospodarowania, wydane WZ-ki, tysiące nowych budynków, drogi nieutwardzone. Ja zasugerowałem, żeby zacząć budowę tych dróg, oczywiście poza infrastrukturą podziemną, która musi istnieć w postaci kanalizacji wody, gazu i tak dalej, zacząć budowę tych dróg od nasadzeń drzew. Kto powiedział, że nie możemy zacząć od nasadzeń drzew? A że musimy zacząć od krawężników? Nie, no bo krawężniki będą naprawdę...
tak budował drogi w Wielkopolsce, ale to na było przykład. 150 lat temu.
No tak, ale skutecznie to zrobił, a dzisiaj się chwalimy, a z kolei nasi przyjaciele z zachodu zrobili to na Mazurach. I dzisiaj te aleje często niestety są wycinane, ale aleje zabytkowe na szczęście pozostają. Kto powiedział, że drogę należy zacząć budować, skoro nie mamy szansy w Polsce, w małych miejscowościach, zbudować drogi gwarantujące dojazdy do wszystkich nowo powstałych budynków.
No, panie Konradzie, potem to drzewo zabija kierowców, chciałem tylko przypomnieć. Złośliwie
nie,
tutaj.
No,
jak to niektórzy mówią.
Widzę, że pana doświadczenie antenowe wygrywa, ale oczywiście, no tak, no możemy sobie w ten sposób poopowiadać, no. Jest to tragiczne i używam tego mocnego słowa tragiczne, że nie uświadamiamy sobie, jak łatwo jest nam zniszczyć przyrodę, a jak trudno, bo dopiero za kilkadziesiąt lat będzie efekt tego, co posadzimy.
Tak.
Ja zawsze powtarzam, że ja byłem wielkim przeciwnikiem wielkiej płyty i mogłem naszych poprzedników krytykować i potępiać w czambuł. Natomiast to, co zrobią nasze dzieci z nami, krytykując tą zabudowę, która powstaje w tej chwili, to nie wiem, czy się nie skończy tylko na krytyce.
Panie Konradzie, bardzo panu dziękuję. Panie profesorze, chciałem właśnie pana o to zapytać, czy nasze dzieci zapakują nas do betonowych klatek, jak już będziemy starzy?
No, jak będą tylko takie klatki do dyspozycji, to tam trafimy i co do tego nie ma wątpliwości. Tu kilka kwestii pan Konrad poruszył. Ja się trochę może odniosę do tych zabijających drzew.
Ale pan wie, że to ironia była z mojej strony.
Ja wiem, ale poniekąd trzeba to też wziąć pod uwagę, bo rzeczywiście drzewo stanowi jakiś element niebezpieczny. Sami dobrze wiemy, że zaczyna się wszystko od nadmiernej prędkości, później od niezapanowania nad autem i dopiero wtedy jest uderzenie drzewa. Nie dzieje się tak, że drzewo zabija, bo po prostu tam stoi. No ale z drugiej strony też, z jednej strony mówimy o sadzeniu drzew, bo one rzeczywiście są takie symboliczne, ale jakoś chyba nikt nie wspomina na przykład o krzewach, a warto, bo wzdłuż dróg, ja tak sobie jeżdżę, no nie tylko po Wielkopolsce, ale widzę całą masę pustych przestrzeni, często trawników, które ktoś na siłę utrzymuje, wydając pieniądze, spalając paliwo, emitując dwutlenek węgla. Oczywiście tworząc pewne sztuczne zatrudnienie, bo jakby znowu trzeba spojrzeć wielowarstwowo. Natomiast no, warto by było nawet tam posadzić zwyczajne krzewy. Troszeczkę chyba mam wrażenie i pan Konrad na pewno się tu zgodzi, że wjazd z dużą prędkością w zakrzaczenia jest troszeczkę mniej dolegliwy, może być troszeczkę mniej dolegliwy niż na przykład w drzewa. Nie wiem zupełnie dlaczego nie mamy takiej koncepcji, czy nie myślimy w ten sposób, że drzewa owszem, ale też nie zapominamy, pamiętamy o krzewach. Trochę też od razu, jak już tak dodam, to wracając do naszego Poznania, nie drzewa, bo może się nie mieszczą nie wszędzie, ale już na przykład pnącza zdecydowanie sobie dobrze radzą i często są to gatunki inwazyjne, opisywane jako inwazyjne, to znaczy, że sobie bardzo dobrze radzą.
Panie Rafale, dzień dobry.
Halo,
dzień dobry.
Witam serdecznie, no cóż, no co, na zegarze 12:42. No powiem tak, no mnie się wydaje, że naprawdę, no tego betonu, ja wiem, to ładnie wygląda, ale deweloperzy wszystko biorą, tylko kostka.
Jakby pan ten problem rozwiązał?
Nie ma drzewka, nie ma drzewa, nie ma nic. Ja panu powiem tak, ja mieszkam na... No powiedzmy na Grunwaldzie, że tak powiem, jak to się kiedyś mówiło, tak komuny w budowanych blokach, ale dobra, ale ile to jest drzew, no raz po raz też się przycina te drzewa, jak tam, no są też chore, no też niektóre już są starsze, które wybijają, krzywe chodniki są, no to jest prawda, ale powiem tak, no tutaj woda nie, no to woda odpływa, jeżeli są drzewa, jeżeli są trawniki, jeżeli ten, no to... No ta woda ma gdzie wciągnąć, no pewnie, że tak jak była wtedy ta ulewa, no to wiadomo, że te studzienki pozapychane, no wiadomo jak to jest, no to od razu nie jest to w stanie przyjąć. Ale mówię, no jak będziemy tak wszystko szaleć, zabudowywać i mówię, te wioski, okolice Poznania, wszystko jest tak zabetonowane, zabudowane, że już niedługo wsi nie będzie, tylko będą, nie wiem, miasta, przedmieścia, city jakieś tam, no to jak to wszystko tak zabudujemy, to no naprawdę nam zaleje. To nie mogą się ludzie dziwić, że im do garażu się woda leje, że to jak wszyscy mają w kostce, ładnie, pięknie, ale tak tam profesor klimatolog mówił, no to tak jest, no bo no mówię, takie ulewy będą się zdarzać i na pewno będzie, no te upały, no jest to niebezpieczne, no dzisiaj też zapadają burze i tak dalej, no już się tak jakoś ściemnia trochę.
Panie Rafale.
No ale powiem szczerze, że no mówię, no nie powinniśmy wszystkiego betonować, tak mnie się wydaje, że trzeba troszeczkę pomyśleć o
przyrodzie.
Ja
już
w szkole podstawowej się uczyłem, że muszą być drzewa, krzewy i tak dalej, mnie się wydaje,
dobrze się pan uczy, pewnie miał pan same piątki, pozdrawiam serdecznie. Panie profesorze, no właśnie, te stare bloki, to też czasami mam takie wrażenie, że jednak te przestrzenie między blokami były w jakichś przyzwoitych odległościach, między tym te drzewa były, trawa, krzewy, wszystko, nie? A teraz nowa deweloperka po prostu, no tak im bliżej, tym lepiej.
No bo stare bloki były projektowane przez starych inżynierów, a pamiętamy, że tutaj w naszych regionach, ale też u naszych zachodnich sąsiadów, myślenie o krajobrazie w sposób zrównoważony było zdecydowanie bogatsze. I to dzisiaj naprawdę ten... Jakby ja rozumiem całą tą koncepcję, że wszystko musi być ekonomicznie uzasadnione, jednakowoż no, naprawdę wygląda na to, że w zasadzie tylko ekonomia odgrywa rolę. I co ciekawe, i to zresztą to może znowu powtórzę, że klienci w cudzysłowie, czyli ci, którzy kupują te mieszkania, oni są rzeczywiście bardziej zainteresowani ekonomią, kosztem metra kwadratowego, niż zwyczajnie tym, co się wokół tego mieszkania dzieje. Rzeczywiście no, każdy z nas chce spełnić tą swoją życiowe pragnienie posiadania jakiegoś konta. Natomiast no, to często potrafi tak zaślepić, że nie widzimy, że wokół budujemy naprawdę betonowe przestrzenie i to no to jest wykorzystywane w pewnym sensie. Więc jakby każdy ma wytłumaczenie.
To z jednej strony, a z drugiej strony miasta, takie jak Poznań, które budują Święty Marcin, czy chociażby Rynek Łazarski, gdzie, no, ja powiem tak, mi się na przykład Święty Marcin bardzo podoba po tym remoncie, ale teraz po jakimś czasie, kiedy właśnie w te upały pieszo sobie wracam do domu, to intensywność ogrzewania, jakie od dołu następuje, od tych betonowych płyt, czy tam grafitowych płyt, jest tak duża, że właściwie człowiek jak w takim grillu idzie, jak grzanka taka między jedną grzałką, a drugą grzałką, bo słońce, no to powiedzmy, jest naturalne.
Jeszcze dodam do tego opis taki, że proszę sobie przyjrzeć się na ulicę w upalny dzień i przyjrzeć się, jak mocno jest, jeżeli jeden z chodników jest zasłonięty cieniem chociażby budynków, to proszę policzyć sobie liczbę osób na wystawionym
na słońce chodniku. Wszyscy idą prawą stroną, Świętym Marcinem, kiedy słońce jest już po południu, bo tam jest cień.
Krótko mówiąc, intuicyjnie czujemy, że to jest niedobrze. Natomiast dlaczego my często tracimy, że tak powiem, ten swój instynkt taki klasyczny? No, bo na przykład z okna klimatyzowanego samochodu Święty Marcin jest w porządku. Mhm, tak. Bo z okna klimatyzowanego...
Dobrze się jedzie, jest gładko, tak, płasko, nie ma dziur.
Z okna klimatyzowanego biura Święty Marcin jest w porządku. Nie trzeba nigdzie wychodzić. I nie mam tu zarzutu do klimatyzacji, tylko to też osłabia naszą percepcję i też taką umiejętność oceny rzeczywistości. My do tego, znaczy, postrzegamy świat przez nasze doświadczenia. Jeżeli jesteśmy w odizolowanej przestrzeni, to jakby przestajemy zauważać problem. Natomiast ten problem cały czas istnieje.
618-654-654. Musimy przyspieszyć troszkę, bo dzwonią państwo. Panie Stanisławie, dzień dobry.
Dzień dobry. Doczekałem się. No ja muszę powiedzieć, że kiedyś były spółki melioracyjne, które pięknie rowy melioracyjne czyściły, udrażniały, ta woda wiedziała, dokąd ma płynąć, kiedy ma płynąć i rozchodziła się tam, gdzie miała się rozchodzić. Natomiast w mojej gminie, w mojej wsi, to mam jeden problem, nad którym sobie nie mogę w żaden sposób poradzić. Może państwo jakoś pomożecie. Jak pierwsze płatki śniegu spadną jesienią, to tyle samo, jak śniegu spadło, momentalnie pojawia się piaskarka z piaskiem, z solą i tą samą przytusza ten śnieg.
Państwo tu dzwonią, że nie odśnieżyli, bo śnieg pada, a nie jest wyczyszczony.
Tak jest, na podjazdach, na zakrętach i tak dalej, proszę bardzo przysypać. Natomiast na prostych, płaskich terenach proszę zostawić ten śnieg i nie ruszać go. Tym bardziej, jak nie ma chodnika, tylko jest pobocze jakieś takie, na którym się nie mogą ruszać. Mija zima, przychodzi wiosna, nie ma komu tego piasku sprzątnąć. Ten piasek naturalnie jest zmywany przez opady do spółki kanalizacyjnej.
Czasami sprzątają. W Poznaniu widziałem piaskarki takie sprzątające.
Proces tego, co jest sprzątnięte, do tego, co nie jest sprzątnięte, to jest dosłownie tak się ma, jak 1 do 50 może. U mnie w mojej gminie naturalne opady deszczu powodują, że ten piasek wpływa do kanalizacji, do studzienek i wtedy, kiedy przychodzą te właściwe opady, te studzienki, te całe instalacje są niedrożne po prostu. Ta woda nie jest w stanie przepłynąć, bo nie ma jak przepłynąć. Co roku awantura z urzędem, żeby ktoś przyjechał, ten piasek sprzątnął i najczęściej w okolicach czerwca, tam blisko lipca, no zjawia się ta maszyna, która ten kurz niesamowity, bo to na sucho jedzie, zbija w górę i te resztki pozostałości, które zostały, zbierze. Natomiast cała reszta, niestety, w tych rurach, które powinny odbierać wodę, leży piasek, zalega. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, może panie Stanisławie, panie profesorze. No. Czy to taka rzeczywiście, czy to jest skala problemu, jeżeli chodzi o intensywność opadów, że czy ta rura jest zatkana, czy nie, to i tak zaleje?
Pewnie, znaczy tak, generalnie to pewnie taki silny opad piasek potrafi trochę przepłukać, ale tu wybrzmiała pewna rzecz, że my cały czas myślimy w kategorii pozbywania się wody ze środowiska, bo ona jest problemem. Troszkę bym zachęcał pana jednak do myślenia takiego konserwatywnego, wtedy gdy nadmierne ilości wody się pojawiają, to warto by było w przestrzeni swojej gminy, czy też miasteczka, czy dzielnicy poszukać miejsca, w którym ta woda mogłaby być zatrzymana, bo ona tworzy też już taki ekosystem dla różnych zwierząt, które warto w sąsiedztwie mieć. Ja tak,
żeby
właśnie tak, ja w zasadzie codziennie słucham żab i komary są do zniesienia. Natomiast codziennie mam przyjemność słuchać żab, a po ostatnich silnych opadach muszę powiedzieć, że poziom zbiornika wodnego wzrósł o kilkadziesiąt centymetrów. Woda w pewnym sensie została zatrzymana. Warto pamiętać o tym, myśleć w takich kategoriach retencyjnych. Mówimy o glebie, mówimy o zbiorniczkach, mówimy o rowach, mówimy o wszystkich miejscach, w których woda mogłaby się dłużej z nami zostać.
Panie Janie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, ja z kolei przez jakiś Poznaniak, ale przez jakiś czas nie mieszkający w Poznaniu, odkrywam, że Poznań rzeczywiście zubożał, jeśli chodzi o zieleń. To pierwsze spostrzeżenie, a drugie w związku z tym, że Wildziak, to Wildą zainteresowany jestem i chciałem dowiedzieć się, co się z wolnymi torami będzie działo. To znaczy, zaniedbano te budowle, które tam stały na wolnych torach, niedawno pożar i tak dalej. Natomiast jest to niesamowita enklawa zieleni dla Wildy szczególnie, Wildy, która uboga jest w zieleń, a tam sukcesja wtórna pokazuje, jak przyroda sama zagospodarowuje teren i myślę, że warto byłoby i o to zadbać. No,
tylko że teoretycznie tak mało dostępne to jest dla mieszkańców, bo to jest teren przynajmniej częściowo PKP jeszcze. Nie?
Zgoda, ale w związku z tym, że słyszę, że był jakiś przetarg na zagospodarowanie, właśnie boję się, że deweloper wejdzie, który zniszczy to wszystko.
No tak.
Tam pustułka gniazduje, a poza
Pani
tym
Janie?
W ostatnim momencie jeszcze tylko jedno zdanie. Czuć było na przykład kwitnące drzewa niżej na ulicach. Przy zachodnim wietrze Wilda, bo takie przeważają, Wilda byłaby zupełnie inaczej oddychała.
Czyli taka klimatyzacja dla Wildy, mówiąc krótko. Panie profesorze, bo tutaj się pan zgłasza.
Pan Jan poruszył bardzo ciekawy temat i mam wrażenie, że o tym też by było warto porozmawiać. My w wielu miejscach, właśnie tak jak pan mówił, po pierwsze rusza sukcesja, gdy porzucone miejsca zarastają. Ja muszę powiedzieć, że ja patrzę z zachwytem na te miejsca, bo one są zasiedlone przez różne zwierzęta. Pojawiają się bardzo dzikie, często niewyglądające, tak jakbyśmy chcieli, czyli uformowany sposób, czyli jak park miejsca. Ale ja bym zachęcał mieszkańców naszego miasta do tego, żeby spojrzeli właśnie na te miejsca, te pozarastane w dziki sposób, niekontrolowane, jako coś bardzo... bardzo takiego pozytywnego, bo trzeba pamiętać, że te miejsca, nawet jeżeli są kształtowane przez wejście takich gatunków klasycznie ruderalnych, to one są praktycznie częścią takiego procesu zarastania. Dlatego o tym wspominam, że widać, i to też pan Jan wspomniał o tym, że później wchodzi ktoś z budową jakiegoś domu i w zasadzie wycina wszystko, żeby posadzić jakieś drzewka wyprodukowane gdzieś tam z dużą ilością energii, z dużą ilością emisji dwutlenku węgla, z ingerencją w glebę. W zasadzie robi rzecz, którą, krótko mówiąc tak, wycinamy drzewa po to, żeby je posadzić, co jest dla mnie niezrozumiałe. Chciałbym zachęcić poznaniaków do myślenia o tych enklawach, które nam się w cudzysłowie nie podobają, jako o takim miejscu, w którym sobie przyroda często uwiła różnego rodzaju gniazda, no i ta przyroda w pewnym sensie rozwiązała sama problem. Mniej pracy, a równocześnie te gatunki, to wiemy na pewno, są lepiej dostosowane. Stawianie nagle podrządek, wycinanie i stawianie podrządek drzew, które były wyprodukowane, nie wiem, 100 kilometrów od Poznania, wożenie je, wydawanie dużej ilości pieniędzy, no to jest w zasadzie to, co jakby stawia na głowie cały proces naturalnego krajobrazu, czy naturalizacji krajobrazu.
Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ja tak tylko dwa tematy. Jeden to ten, że teraz niektórzy deweloperzy robią taki myk marketingowo, nie wiem, grający nam na uczuciach, że zostawiałem na przykład drzewo w środku budynku, ale sobie rośnie, prawda, bo i że to jest taka integralna część tej nowej budowli. To jest takie granie na naszych emocjach, że jednak oni są spoko, w porządku, okay, spoko. Ja wiem, no wiem, o tym mówię, nie? Że zostawiliśmy przecież taki piękny kron, on jest w środku, on jest częścią integralną naszego super eko pomysłu. A to tak na marginesie, wszystko chyba już zostało na ten temat powiedziane w dzisiejszej audycji. Ja tylko tak przewrotnie, Felicjanie wymyślili pieniądze, nie? Tak chyba się mówi, nie? Tak się przyjęło. No i teraz wszyscy panowie, wcześniej panowie w studiu, wszyscy wyrazili jakże, no to dobre opinie na temat dzisiejszego tematu, a ja powiem, że tak przewrotnie, że te drzewa to teraz, można powiedzieć, same sobie robią pod górkę, bo z ich produkowane są pieniądze, na których wszystko się opiera, wszystkie papiery, dla których włodarze podpisują szkodliwe dla środowiska decyzje, podpisywane są na papierze, który produkowany jest z drzewa, no i tak by się nam te koło niestety przykro, brzydko
zamknęło. Panie Marcinie, coraz częściej podpis elektroniczny, płatności elektroniczne i to pana złapałem.
Ale pan fajnie wybrał. Ale
teraz
nie,
pana Marcina też spróbuję złapać, pozwoli pan, ale jeszcze jest jedna sprawa, że gdy mówimy o drzewie, to nie jest, to ważne jest to, gdzie ono stoi, bo gdy spojrzymy na drzewo w lesie, głębokim lesie, które w zasadzie służy do produkcji papieru, to ono rzeczywiście można powiedzieć, że pełni tylko i wyłącznie funkcję produkcyjną. Natomiast w mieście, gdybyśmy sobie wyobrazili, że drzewo stanowi tylko i wyłącznie wartość w przeliczeniu na drewno, a niestety na dziś tak się w taki sposób w regulacjach prawnych jest to widziane, zagubimy całkowicie te dodatkowe funkcje, które drzewa stanowią, chociażby dawanie cienia, wyhamowywanie prędkości wiatru, wychwytywanie pyłów. I w zasadzie ten obraz drzewa, które stoi w mieście, to drzewo jest o wiele bardziej wartościowe. Gdy przeliczymy na deski, ono się niewiele...
Czyli drzewo w mieście kosztuje kilka razy tyle, co drzewo w lesie.
Ja bym powiedział kilkaset razy tyle, co drzewo... Kilkaset, bo proszę pamiętać, że taka usługa jak siedzenie pod cieniem, w cieniu, to jest jedna tylko z usług, którą drzewo daje. Ale tych usług jest zdecydowanie więcej. Czyli nie tylko to, że drzewo jest kawałkiem drewna, ale także gdzie, w którym miejscu stoi. I tu warto o tym pamiętać. I też nasi słuchacze, ja zachęcam naszych słuchaczy do widzenia drzewa nie tylko przez pryzmat kawałka drewna, z którego robi się papier, ale szerzej, przez zmianę kompletnie naszej rzeczywistości. Jak przeliczymy to, wychodzi, że jest to bardzo drogie.
Klimatyzator, który kosztuje w sklepie 2-3 tysiące złotych, to drzewo to takich jest kilkanaście klimatyzatorów. To sobie proszę policzyć.
A proszę jeszcze policzyć filtr powietrza, ile kosztuje.
O, to jeszcze, tak. Panie profesorze, bo już mamy bardzo mało czasu. Panie Marcinie, dziękuję bardzo. Ja chciałem pana tylko zapytać o jedną rzecz, bo jest moda na skrzynki. Drzewa sadzi się w skrzyniach. Na przykład, na Świętym Marcinie też tak jest. Przyjeżdża, nie wiem, czy raz, czy dwa razy dziennie pan takim, taką pszczółką mają z wodą i wlewa tam gdzieś litrów wody. No, czy te skrzynki to jest ekologia? No nie. Czy lepiej w ziemi po prostu?
To generalnie znowu wrócimy do określenia. To jest bonsai, tak? To jest bonsai, które po prostu utrzymujemy, żeby to jakoś wyglądało.
Czyli takie widzimy się.
No, znaczy jest to jakiś element rzeczywistości, ale proszę pamiętać, że ktoś przyjeżdża, wykonuje pracę, ktoś emituje dwutlenek węgla po to, żeby to drzewo tam funkcjonowało. Ja myślę, że jeżeli uznamy, że stara tkanka miejska jest pewnego rodzaju miejscem, w którym niestety już nie da się nic wiele zrobić, o tyle te zewnętrzne miejsca, gdzie nagle okazuje się, że jest potrzebna energia, wysiłek, praca, żeby utrzymać te przestrzenie, no to chyba lepiej pomyśleć w taki naturalny sposób, na przykład zostawić te tereny takie, jak wyglądają. One same według sił przyrody, czy zgodnie z oddziaływaniem, czy jakimiś procesami przyrody, one się same ukształtują. Mniej pracy, mniej wysiłku, mniej emisji. Problem jedynie w tym, że być może mniej zatrudnienia, a być może chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zredukować bezrobocie. Nie wiem, być może o to chodzi. Ale niezależnie od wszystkiego, jak spojrzymy wieloaspektowo, to ten obraz będzie zupełnie inny. Już.
Panie Tadeuszu, ja wiem, że to jest niemożliwe, ale musi się pan w pół minuty zmieścić.
Już mówię, o co chodzi. Nie rozumiem pewnych rzeczy. Nie wiem, czy urzędnicy są niewykształceni, niedokształceni, bo kiedyś ludzie życiowo mądrość mieli, a dzisiejszych urzędników i tych, którzy projektują różne rzeczy, to tak jakbyśmy sprowadzili nie z tego świata. Oni coś sobie wbiją w głowę, coś, czego ludzie nie chcą, i na siłę wciskają, że beton i kamień to jest wielka różnica.
Niby są konsultacje,
no, ale niby. No to na konsultacje takich urzędników i tych projektantów trzeba wysłać. Na konsultacje medyczne.
Może mieszkańców. Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Panie profesorze,
trochę w obronie.
Minuta została.
Trochę w obronie. Tylko powiem tyle, że gdy dzisiaj podejmuje się decyzje dotyczące na przykład usunięcia jakichś drzew, to z perspektywy prawa, bo takie mamy w Polsce, a urzędnicy muszą działać w zakresie i w granicach prawa, mają wartość drzewa jest wyliczana tylko i wyłącznie na podstawie ilości drewna. I niestety to jest smutna prawda. To, o czym ja mówiłem...
Czyli trzeba zmienić prawo.
Niestety tak, bo to, co ja wspominałem o innych usługach, które drzewa świadczą, w ogóle tego w prawie nie ma. Urzędnicy nie mogą też, że tak powiem, wychodzić poza. Tu w obronie.
No tak. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czekamy na kolejną nawałnicę, panie profesorze. Ciekawe, czy w czasie tych wakacji Poznań znowu zaleje, bo wtedy już nie będzie można powiedzieć, że to jest raz na kilka lat. Ja myślę, że to taka nauczka trochę...
Wtedy będzie się mówić, że nieszczęścia chodzą parami.
A, zawsze się znajdzie jakiś argument.
Znajdzie się przysłowie.
Bardzo dziękuję. Wojciech Chmielewski. Ciekawy program dzisiaj wyszedł, proszę państwa. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Za minutę 13. Dziękuję.
W środku dnia.